do zaczęcia, w której części drugiej, jak mówiłem, będziemy mieli wykład historyczny. Będzie historyczny dlatego, że to, o czym będzie mowa, już się wypełniło, ale oczywiście będzie także obrazem pewnym, który zapowiada taką historię, tylko że z obecnego punktu widzenia już pozbawiony zasobów, dlatego jest to historia. Ale zobaczymy, jak ta historia została przez Boga przedstawiona znowu w kolejnym pewnym obrazie, tylko że teraz będzie to tylko i wyłącznie pewien obraz przed naszą uwagą, także dzisiaj jakoś tak obrazowe tematy obydwa się zeszły, tak zupełnie przypadkiem, tak dobrałem te tematy do siebie, żeby były trochę odmienne, ale wątek miały. Jest to jeden z tematów, który jest mi bardzo bliski, oprócz tematu ofiarowania Izaaka przez Abrahama, który zwykle mówię jako pierwszy, jeśli do jakiegoś zboru po raz pierwszy przyjeżdżam, także w zborze łódzkim kilka lat temu, gdy byłem, to obraz ofiarowania Izaaka przez Abrahama miałem na uwadze. Ten jest temat, który należy do tych bardzo mi bliskich, nie wiem dlaczego, ale niektóre tematy szczególnie zapadają w serce. Jak chyba ten jest także taki bardzo głęboko wpadającym dla mnie przynajmniej. I właściwie mówię go dopiero drugi raz. Znaczy w zborze lubelskim kilka lat temu, kiedy on powstał. I poza naszym zborem lubelskim, zbór łódzki jest pierwszym innym, którym ten temat także przedstawię. Będzie się on nazywał Budzenie Samuela. Czyli każdy już wie, że skoro Samuela będzie mowa, to pierwsza Samuelowa, a budzenie Samuela jest opisane w rozdziale trzecim. Pierwszy rozdział mówi o jego narodzinach. Długo się nie mógł narodzić, gdyż jego matka Anna nie mogła mieć długo dzieci, w końcu się urodził. Żeby tak prowadzić braci w ten temat, to w kilku słowach powiem, co się mieści w tym pierwszym rozdziale, tak żebyśmy widzieli, o co chodzi, a rozdział trzeci będzie miał to samo zastosowanie, ale nieco w innym okresie czasu. Ale żeby lepiej to zrozumieć, to w pierwszym rozdziale Księgi Samuela wiemy, mamy historię pewnego człowieka o nazwisku Elkana, który miał dwie żony, Annę i Penennę. Penenna miała dzieci, prawdopodobnie dziesięcioro, jak wynika z jednego z wierszy niżej, a Anna nie mogła mieć długo dziecka. Elkana to członkowie gwiezdni, myślę, że takie pojęcie nam wszystkim jest znane. Ci członkowie gwiezdni już różnymi szarotnymi doktrynami, które podawali, składali pewne ruchy maluszkiego statka, ale jak wiemy z historii tej dobrej prawdy, te ruchy maluszkiego statka były zamieniane w sekty. Penenna, posłudzy, którzy właśnie te sekty i prawy tworzyli, ciągle miała dzieci, a Anna, to ta, która miała stworzyć ruch, prawdziwy ruch maluszkiego statka, przez długi okres czasu była bezpłodna. Tak to zwykle w Angielii. Co przepaska doktryna była przez Elkanę albo Jakuba z innego obrazu podana, została natychmiast zwykle po śmierci tego członka gwiezdnego, zamieniana w sektę, przeszła w wielkiej kompanii i ruch maluszkiego statka nie mógł się narodzić. Aż przy końcu wieku Ewangelii, prawnik brata Russella, Samuel ruch maluszkiego statka się urodził, to jest ta Anna, to są ci słudzy, którzy podawali te prawdy dotyczące rozwoju, a rozwijania maluszkiego statka i Anna złożyła ślub, jeżeli to dziecko się jej urodzi, ona chciała poświęcić to dziecko Panu i tak też się stało. Stało ruch maluszkiego statka, kiedy w końcu powstał, niezmącony, niezamieniony w kolejną sektę, chociaż były próby, wszystkie przesiewania, które występowały, miały na celu zamianę go w sektę kolejną, zostały obronione przez brata Russella. I ten ruch maluszkiego statka powstał w Samuelu. I rozdział pierwszy kończy się tym faktem, że ono się narodziło, ich zastało w łasce u Pana i ludzi. Rozdział trzeci mówi o Samuelu, który służył Bogu pod kapłanem Kelim i tam miał pewne w nocy widzenie, o się to nie tyle było widzenie, co głos, który go wzywał. Znamy tę historię, Samuela będziemy zresztą ją analizowali. I w naszym obrazie, w rozdziale trzecim, Samuel to także jest oczywiście maluszkie statku, ale nie jest to kontynuacja rozdziału pierwszego, tylko jest to maluszkie statku jeszcze w Babilonie. Nie jest to już to urodzone za dni brata Russella, ale maluszkie statku w Babilonie. Natomiast Heli to są członkowie wielkiej kompanii, którzy byli wodzami nominalnego chrześcijaństwa. A więc Samuel, maluszkie statko, jeszcze jest pod Helim, pod wodzami wielkiej kompanii w systemach nominalnego chrześcijaństwa i tam służy im. Wiersz pierwszy, gdybyśmy przeczytali, a pachole Samuel służył Panu przed Helim, a słowa Pańskie było drogie w one dni, bo nie bywało widzenia jawnego. Już sam ten pierwszy tekst pokazuje, że musiało to być dotyczyć Samuela, jeszcze w błędach Babilonu utkwionego, ponieważ kilka faktów na to wskazuje. Słowa Pańskie drogie, inne przykłady mówią rzadkie, ale to jest też dobre tłumaczenie, bo to jest rzadkie, to jest drogie. Złoto z tego powodu, że jest rzadki, jest drogi, a piasek jest częstym zjawiskiem i jest tani, a siły nic nie kosztuje. Więc słowo pańskie było drogie, czyli było rzadkie, one dni, dlaczego było rzadkie? No bo do Babilonu na ołtarze docierało. Więc nie może dotyczyć pańskiego rzadka w Paruzji, które miało bogactwo prawne. Tam docierała pełna prawda. Oprócz tego Samuel służył Panu przed Heli, był pod Heli, a Heli dowodzowie nawinionego chrześcijaństwa, że słyszę Toro. A więc oni byli pod nimi jeszcze w tymże systemie. Inne fakty, które jeszcze później się pojawią, lawa Boża jeszcze tam nie całkiem zgasła, ściemniała się, ale całkiem nie zgasła, a w danym systemie tam dopiero trzeba zgasnąć w 1878 roku z chwilą ich odrzucenia. No i Samuel jeszcze też, jak będziemy niżej wstali, spał. Z obrazu o głupich, niemądrych pannach wiemy, że po zawodzie Ruchu Millera w roku 1844 wszyscy się posnęli, i mądrzy, i głupi. Ale w roku 1877, kiedy powstał ten głos o to odrubieniec przez Zacharysela podany, mądry panny się obudził, czyli Samuel się obudził, a głupie spały nadal. W naszym obrazie Samuel, czyli maluszkie statko, śpi. Nie może być maluszkie statko w Paruzji, gdyż ono obudziło się, gdyby to wezwanie, ogłoszenie obecności naszego pana zostało podane. Nie spali dłużej, a tutaj śpią. Czyli te wszystkie fakty skłaniają nas do wniosku, że jest to maluszkie statko w Babilonie, które jednak ten Babilon opuszcza, bo za czwartym wezwaniem w końcu oni z tego wychodzą, będziemy to analizowali. Czyli musi to być okres czasu po zawodzie ruchu Millera, czyli po roku 1844 do mniej więcej roku 1897. A dlaczego? Dlatego, że czwarte wezwanie w tym roku padło. Nawet nie będę zdradzał, co to za wezwanie było, bo nasz temat straci swoją ciekawość. Zatem na razie tylko tak pokazuję, w jakim jesteśmy miejscu. Więc mamy trzeci rozdział. Pierwszy Samuela dotyczy okresu historycznego. Po zawodzie ruchu Millera, wiemy o tym zawodzie, rok 1844, kiedy to się nie spełniło, to się spodziewano fizycznego przyjścia naszego Pana. I tam mniej więcej dwa lata później zapadli w sen z powodu niespełnionego wyobrażenia. I ci wszyscy spali aż do, zarówno mądry, jak i głupi ranny spały aż do roku 1878, kiedy przez brata Rusela zostało podana fakt obecności. I wiersz pierwszy mówi, czytałem go. Pachole Samuel służył Panu przed Heli, a słowo Pańskie było drogie w one dni, bo nie bywało widzenia jawnego. Więc, jak mówiliśmy, prawda, słowo Pańskie drogie, czyli rzadkie, wiemy, że już to jest okres, chociaż jeszcze przed ruchem parauzyjnym brata Rusela, ale już powstawała tak zwana oczyszczona świątnica, która oczyszczała się z głównych błędów systemu nominalnego na rozwój przez okres jego Ewangelii. Dlatego też prawda, która docierała do Babilonu po zawodzie ruchu Millera, była już prawie żadna. Później, gdy Paruzja przyszła, to w ogóle pełnia prawdy była kierowana przez ten ruch, a tam w ogóle nie była podawana. Ale już po ruchu Millera, kiedy oczyszczona świątnica powstawała, nie bywało widzenia pańskiego, prawda? Prawie w ogóle nie docierało do systemu nominalnego. Słowo Pańskie było drogie, czyli rzadkie. One dni, bo nie było widzenia jawnego. Nie było widzenia jawnego. Ten Heli, który tutaj występuje, ci wodowie nominalnego chrześcijaństwa, to byli głównie ci, którzy zwalczali ruch Millera. Zwalczali, gdyż byli przeciwni naukom, które ten ruch głosił, po prostu naszego pana. Mówię go nie na rękę i do tej pory jest nie na rękę, gdzie również wiedzą instynktownie, że gdyby nasz pan wrócił, wszystko jedno w formie widzialnej czy niewidzialnej, to nie będzie dla nich nic miłego. Po zawodzie w roku 1824 w ogóle oni zatracili zainteresowanie chronologią, w ogóle nawet nie badali jej w sensie zwalczania. Wszyscy zasnęli, ponieważ, jak wiemy, spełzł to na niczym, był to wielki zawód dla wszystkich. Jego braci odeszło w ogóle od tego ruchu, nieliczni zostali, szukając gdzieś jakiegoś błędu. Mamy brata Millera w temat paruzyjnych informacji na temat tego, jak on się zachował po tym zawodzie, nie stracił wiary, tak jak jego inni. Wiersz drugi. Stało się dnia onego, gdy Heli leżał na miejscu swoim, no właśnie, czyli w odrobie nominalnego chrześcijaństwa, a oczy jego już się były, poczęły zaciemniać i nie mógł dojrzeć. Czyli po tym zawodzie ruchu Millera, kiedy oni stracili wszelkie zainteresowanie, który przyjście naszego pana, sprawami chronologii z tym związanymi, Heli leżał na swoim miejscu, czyli spał, odpoczywał, oczy jego już były coraz ciemniejsze, coraz mniej mógł widzieć, coraz mniej mógł rozumieć. Wcześniej jeszcze nominalne chrześcijaństwo pokróty prawdy dostawało, gdyż poprzez ten ruch Bóg podawał prawdę, poprzez ten system, do chwili jego odrzucenia. Ale potem te oczy zaczęły się ściemniać, a całkowicie się zamknęły w tym systemie z nastaniem okresu paruzji. Jeszcze ci też to mówię o tej lampie Bożej, która również tam się ściemniała, chociaż w pełni jeszcze nie zgasła. A lampa Boża jeszcze nie była zagaszona. Samuel też spał w kościele pańskim, gdzie była skrzynia Boża. Lampa Boża to prawda, to Biblia, prawdy, też zupełnie nie zgaszona. I rzeczywiście to lawa na pewno nie było, tak jak w statystyce, nie była lawa na świeczniku, gdyż tam ten płonął na prądu. Była to pewnie jakaś inna lampa, która gdzieś tam w przybytku, około przybytku musiała świecić. Tak przy okazji tego ściemniania się, to Biblia dla nadmiarowego chrześcijaństwa zaczęła ściemniać się od roku 1835. Dlaczego tak mówimy? Od roku 1835. Wtedy to pojawiły się dzieła trzech ludzi, którzy dali postawy po tak zwany wyższy krytycyzm. My znamy ten termin, wyższy krytycyzm. Wiemy, że są to prace niby przyjaciół Biblii, którzy tak naprawdę podważają wiarę w niej, bo się każdemu z nich coś innego nie podoba. Jakby tak wyższych krytyków bez zebrać do jednego pokoju, to by wszystkich nich wybrać, a co z nich wynika, to co mówią, to by wyszło, że to jest ateizm zupełny, bo każdy z nich coś innego kwestionuje. Gdyby od każdego wziąć to, co on kwestionuje, no bo oczywiście powstało tam powitanie wiara. Bo jednemu się cuda nie podobają w Nowym Testamencie, nie widzi dla nich miejsca i twierdzi, że takie coś nie mogłyby mieć miejsca i swoje argumenty stawia, oczywiście oparte na jego wiedzy, która jest żadną wiedzą. I wszystko, cały wyższy krytycyzm można podsumować do próby przyjmowania z Biblii tylko tego, co oni w danym momencie rozumieją i co im się wydaje za logiczne, za możliwe do wyjaśnienia. Czego nie rozumieją, co nie jest jasne dla nich, na ich stanie wiedzy, odrzucają. Oczywiście jest to wyraz głupoty, a nie wiedzy, ponieważ jeżeli ja czegoś nie wiem, to sam nie znaczy, że tego czegoś nie ma. I ci, którzy tak postępują, to zadają wielką arogancję umysłową, że sami nie rozumiejąc tego, odrzucają w ogóle fakt tego, bo im się to nie mieści w głowie. I w roku 1835 trzej ludzie o nazwiskach Bauer, Strauss i Warke napisali trzy dzieła, które postawiły dały fundament pod wyższym krytycyzm. I tak na przykład Bauer napisał listy pastoralne, gdzie filozofię Hegla, taką wielkiego filozofa, zastanawia i atakuje głównie Nowy Testament. Właśnie według tej strategii. To, co jemu się nie mieściło w głowie, to co nie można było z ludzkiego punktu widzenia wyjaśnić, wytłumaczyć, to nieprawda i w tym miejscu Biblia podaje legendy. Strauss napisał życie Jezusa, które to życie Jezusa podał wątpliwość w wielu faktach, które znowu mu się nie podobały, nie pasowały, nie były dla niego zrozumiałe, cokolwiek nie odpowiadało jego rozumowi, jego wiedzy, nie było faktem. I Warke napisał teologię Starego Testamentu, gdzie znowu zaatakował Stary Testament. I tak się dziwnie składa, że wszyscy ci trzej napisali te dzieła w tym samym roku, 1835, i dokładnie rozłożyli wiarę ludzkości, podważyli ją na początek, a później była ona cały czas podważana. Także w tej chwili widzimy, jaka jest wiara nominalnego chrześcijaństwa, nawet duchowieństwa nominalnego chrześcijaństwa. Wierzą w co chcą. Każdy z nich kwestionuje, albo podchodzi do wielu rzeczy biblijnych, na przykład do zmartwychwstania, z pewną rezerwą, gdy tam komuś się ktoś tam tłumaczy, to nawet kiedyś pewna siostra mówiła, gdy się dobrze znanym po śmierci swojej matki mówiła, iż wciąż zachowuje nadzieję w Zmartwychwstanie, że ta matka teraz zmarła, to nawet wierzona kiedy Zmartwychwstanie, Zmartwychwstanie, no ten ksiądz dobrze był znany, tam on do niej mówi, panie Stasiu, czy jakoś inaczej, pani, to wierzy, a jest księdze, który ma napisane i który tam sami wspomina o tym, ale jego własna postawa jest taka i taka jest postawa duchowieństwa. Ten wyższy krytycyzm zniszczył prawdziwą wiarę ludzi i ci, którzy nawet chodzą do kościoła, a nawet ci, którzy głoszą z tych pulpitów, to również bardzo wielu momentach są właśnie takimi wyższymi krytykami, podważają wiele rzeczy, albo w ogóle nie wierzą, wykonują to jako zawód. Kiedyś Batman napisał w którymś sztandarze, że gdyby zadać pensję tym, którzy wygłaszają tam z pulpitów, to prawie nikogo by nie było, kto by chciał służyć i płacić środę, to tylko dlatego, że mają w ten sposób łatwe życie zapewnione. I Brad Johnson wskazuje na tych trzech ludzi, te trzy książki, w tym roku badane jako początek wyższego krytycyzmu. Kiedy wiara ludzi w natchnienie Biblii, prawdziwość Biblii w różnych punktach była podważana. Każdy zrobił to na innym polu, także w sumie Biblia została zaatakowana w całości i teraz mamy właśnie tę bardzo dziwną rzecz w chrześcijaństwie nominalnym, ale jest to efekt jego niszczenia. Nasz Pan powiedział, gdy wróci, czy znajdzie wiarę na ziemi. Miał naprawdę na myśli wiele różnych rzeczy, ale także i tę rzecz, że to chrześcijaństwo, które niby właśnie jest chrześcijaństwem, to taką Biblię właśnie przyjmuje w tym momencie, w którym gdzieś tam. I tak jest powszechnie, z kim się nie rozmawia, co czy się powie ten fragment, czy ten fragment, albo to legenda. No to można dyskutować, albo to legenda. I to jest na tej samej Biblii, na tej samej stronie, ale ten fragment to dobrze można mówić, bo on akceptuje, a to legenda. No to znowu legenda, tam to znowu dobra, a to też legenda. Skąd oni to wiedzą wszystko? Co legendą, a co nie? Znaczy poddawanie własnemu rozumowi. I od tego momentu Biblia zaczęła się ściemniać dla nominalnego chrześcijaństwa, rok 1835. I to jest ten symboliczne zaciemnianie Słońca i Księżyca, o czym mówił nasz Pan w Ewangeliach. Nie będę czytał, bo on mówił, że światło Słońca i Księżyca będzie się ściemiało, nie będzie dawało światła. Nowy Testament przestał dawać światło, a Stary Testament stracił całą swoją atrakcyjność w swoich różnych ofiarach i typicznych obrazach, stał się nawet takim kamieniem obrażenia, krwawym, odrażającym zapisem różnych rzeczy z przeszłości. I początek tego zjawiska to właśnie te trzy książki. Tutaj lampa Boża, prawda, Biblii jeszcze nie była całkowicie zgaszona, ale już była, już się ściemniała, całkiem nie była zgaszona. Też jest dowodem na to, i jesteśmy w tym momencie historii, po zawodzie ruchu Millera po roku 1844. Czyli już od jakichś, ile to będzie lat? Od 9 lat mamy już ściemnianie się tej lampy, ale jeszcze całkiem ona nie zagasła. Ona zagasła w roku 1878, z chwilą, gdy ten system został odrzucony i żadne, prawda, nawet maluteńkie światło tam już nie poszło, nigdy nie pójdzie. Także od roku 1835 do 1878 było ściemnianie tego światła, wyższy rzeczywizm to zaoporządkował i później z faktem odrzucenia tego systemu całkowicie na to światło u nich zagasło zupełnie. Mamy to właśnie też powiedziane w tym wierszu trzecim. Samuel też spał w kościele pańskim, czyli Samuel, ale się sam to również spał. Ten sen wszyscy zapadli. Mądre i głupie panny po zawodzie ruchu Millera zapadły w sen, no bo nie było nic, nie było już na, właściwie na to czekać. Pozostało tylko albo stracić wiarę, albo tak właśnie taki przejście bierny, pasywny stan, który Biblia określa jako stanem snu. I jeszcze tu zwróćmy uwagę, jak wiersz trzeci mówi, że skrzynia Boża, czyli wszystkie doktryny szafarskie, ta prawda na czasie, która była podawana, wciąż w tym systemie jeszcze była. Te polskie zarządzenie na dany czas była jeszcze w tym systemie, bo wciąż Kościół nominalny jeszcze był polskim rzecznikiem, kupkiem złotym w ręku Pana, ale niebawem miał być odrzucony. No i dwa następne wiersze, 4 i 5. Czyli mamy sytuację jaką, że oto przybytku Samuel i Heli sobie śpią, czyli zarówno małżeństwo, jak i jego kompania po zawodzie ruchu Millera zasypia i śpi w tymże systemie. I tak ten system jeszcze jest przez Boga udawany, chociaż już mamy ściemnianie się lampy od tego wyższego krytycyzmu aż do całkowitego zgaśnięcia nieco później. I dwa następne jeszcze, że zawołał Pana Samuela, a on się odwołał obom ja. I przybierzał do Pana i rzekł, obom ja, gdyżeś mnie wołał. A on rzekł, nie wołałem, wróć się, śpi. I poszedł, spał. Pamiętajmy, że co powiedziałem, że to maluszkie statko w Babilonie, czyli to maluszkie statko, które nie obudziło się na wezwanie Matalusena, oto oblubieniec, nie idzie tylko już jest, oto oblubieniec w roku 1877, tylko jest to maluszkie statko, które spało jeszcze w Babilonie nieco dłużej i zostało wyprowadzone przez aż 4 wzywania naszego Pana. Nie są to ci, którzy obudzili się na pierwsze obwieszczenie tego faktu, czyli wyszli z pewnym opóźnieniem. Co takiego się stało z tym pierwszym zawołaniem, tak? Zawołał Pan na Samuela, a on mówi, owam ja, no i pobiegł do Felego. To też się domyślał Heli, że tego Samuel myślał, że to Heli wołał, bo zrobił tylko głos Samuelu. Jest rok 1886 i brat Rusel, który już rupa aluzyjny wokół siebie tworzy, wydaje pierwszy tom. I to wezwanie Samuelu to treść pierwszego tomu. Gdy pierwszy tom przez brata Rusela został zapisany, także do trafił do rąk ludzi w systemach nominalnych. Na różnych przypadkach w systemie nominalnym to były poświęcone jednostki. One się interesowały Biblią i prawdą Bożą. Taka książka jak pierwszy tom brata Rusela zainteresowała wielu systemach nominalnych. Wszystko jedno, czy z radością do powiedzenia, czy z obojętnością, z ciekawością, z rezerwą, ale wielu wzięło to do ręki i czytało. I te prawdy tam pokazane obudziły, szczególnie tych, którzy byli maluszkim statkiem. Oni mieli umysł, tak, spłodzony przez Boga do wyższej boskiej natury. Oni mieli zainteresowanie tymi tematami i te prawdy ich poruszyły. Także gdy zaczęli czytać ten pierwszy tom, zaczęli sobie zadawać pytanie, któż jest jego autorem i gdzież on jest. Właśnie przybiegają zatem do Felego, przybiegają do wodów swoich nominalnych systemów i mówią, oto ja go nie wołałeś. To znaczą te prawdy, które mamy w pierwszym tomie do znalezienia. Ochoczo reagują, powiem ja. Zastanawiają się, kto jest autorem i dochodzą do wniosku, że musi to być jakiś przywódca religijny. Z ich grona, wobec tego tam się kierują, szukając wyjaśnienia, co też znaczą te fakty. Ale co mówi w wierszu piątym Heli? Nie wołałem, wróć się, śpi, poszedł spał. Wodzowie nominalnego chrześcijaństwa uspokajają ich i mówią, nie przejmujcie się treścią pierwszego domu. No, zostawcie to na bok, to nie wołaliśmy się, to nie my napisaliśmy, przestańcie się tym interesować, nie przejmujcie się, wróćcie i śpijcie. Poszli spać. Ale w wierszu szóstym, po które Pan jeszcze zawołał Samuela, wstał Samuel i poszedł do Felego, obom ja, gdyżeś mnie wołał. A on mówi, nie wołałem, synu mój, wróć się i śpi. Drugie wezwanie to drugi tom Matalusena. rok 1889, znowu zainteresowała ludzkie starto. To widzimy, jak prawdy, bez względu na to, skąd pochodzą, jak trafiają na właściwy grunt, do właściwych serc, budzą zainteresowani i ich męczą, nie dają im spokoju, bo oni są właściwym gruntem. Są w błędzie, jeszcze śpią w błędach systemu nominalnego, ale prawda, jak się pojawia, ciągle ich porusza. I oni znowu biegną. Nasz pan wielokrotnie mu używał różnych terminów. Kto ma oczy, posłuchanie, niechaj słucha, prawda? To wskazuje właśnie na stan poświęcenia. Ci, którzy są bardziej poświęceni, oni mają uszy. Prawda, która będzie podana, czy oni ją w pełni zrozumieją, czy nie w pełni, czy będzie na nich się wydawała dziwna, czy nie dziwna, ona ich poruszy. Apostołowie, którzy się wokół naszego Pana zgromadzili, też nie rozumieli wielu rzeczy. Gdyż Pan mówił o sobie jako o chlebie, którego trzeba jeść, Żydzi się, jak wiemy, obrazili, o co to nam mówi, że mamy go zjadać, i się odwrócili. Tak nasz Pan się odwraca do apostołów, pyta, czy wy chcecie odejść? A Piotr mówi tak, Panie, do kogo już pójdziemy, ty masz słowa żywota. Z tego wynika, że Piotr też nie rozumiał, co to znaczy, że trzeba jeść chleb. Pan jest chlebem, mamy go jeść. I on tego nie rozumiał, ale nie miał, właśnie, nie miał uszy posłuchania. Był z innego, był prawdziwym Izraelitą, który nie rozumiał, ale wiedział, że tu jest źródło prawdy. Prędzej czy później zrozumie. Gdzież pójdzie? Tylko dlatego, że nie rozumie, pójdzie gdzie indziej, on wiedział, że gdzie indziej nic nie znajdzie. A tutaj czuł tą prawdę. Także małyszki tatko w Babilonie. Drugi tom został wydany i znowu biegną, znowu się dopytują i znowu są ustawiani przez swoich wodzów, że to nie my, nie wołaliśmy cię, to nie my, idźcie, śpijcie dalej. Nie przejmujcie się tym, co tam pisze. Wiersz 7 wyjaśnia, dlaczego tak się stało, a Samuel jeszcze nie znał Pana i jeszcze mu nie było objawione słowo Pańskie. Tak, małyszkie tatko w Babilonie nie zna Pana, nie zna praw paleozyjnych, nie było mu to jeszcze objawione i dlatego dawali się na łatwo usypiać, chociaż cały czas ten sen ich był przerywany. Niespokojnie mieli sen w tym Babilonie. I wiersz 8, wezwanie trzecie. Na to jeszcze Pan zawołał Samuela po trzecie, a on starszy szedł do Helego, owo ja, gdyżeś mnie wołał. Wtedy zrozumiał Heli, że Pan woła pacholęcia. Tak, tą trzeci rok, 1891. Kolejna porcja treści prawdy, która malutkiemu statku nie dawała spokojnie w tym systemie istnieć. Znowu reagują i znowu rozgadza się sama kampania. Co to, skąd to, co to wszystko ma znaczyć? Znowu inne stwierdzenia naszego Pana, tak, gdzie będą, gdzie ścierp padnie, tam się ludy zgromadzą. Gdzie pokarm, to tamci, którzy ten pokarm lubią, to się zgromadzą. Mamy tutaj dziwne stwierdzenie wiersza 8, że tym razem Heli zrozumiał, że to Pan woła Samuela. Mówiłem, że Heli to wodzowie nominalnego chrześcijaństwa. Jak oni zatem mogli zrozumieć, że to Pan woła? Że to przez prawdy paleozyjne Pan działa. Przez te wszystkie tomy, które na razie trzy ich wyszło. Otóż w porównaniu tych trzech pierwszych domów, jak mówiłem na początku, wczytali je wszyscy. Z ciekawości, z uprzedzenia, z radości, żeby zobaczyć, co tam wymyślono, żeby zdobyć argumenty do ataku, wszystko jedno z takich powodów. Tak samo jest do dzisiaj. Nie sądźmy, że nasze literatury nie czytają inni. Czytają inni, także wrogowie. Także wtedy czytali budowie nominalnego chrześcijaństwa. Na pewno wiele wątków treści nam podanych zastanawiała ich. Co do wielu nie mieli wątpliwości, że są prawdziwe. Pomimo stanu, w jakim są, to przecież oni nie mają oczu całkowicie zamkniętych, ale mają zły stan serca. Wobec tego ta prawda nie robi dla nich takiego wrażenia, jak powinna. Nie jest dla nich tym, czy jest dla nas, nie jest dla nich światłem, ale oni pewne rzeczy dostrzegają. Pan Duży pisał, że wiele fragmentów, wiele praw, rzeczy, których on opisywał w tomach parozyjnych, oni później brali do swoich kazań, to chciał nominalny. I tam powtarzali te rzeczy. Nigdy oczywiście nie przyznawali się, że wzięli to z tomu parozyjnego. Ale brali, bo im pasowały, bo to były rzeczy, które im odpowiadały. Także dostrzegali sami wartość niektórych fragmentów, to co do nich docierało. Oczywiście mieli do tego wrogą postawę. I to zrozumienie przez Helego, antybiblia nie polegało na tym, że oni tak, tak, to jest Pan, ale właśnie swoją postawą zaciekawienia tymi rzeczami, postawą taką, że pewne rzeczy przyznawano, iż są prawdziwe w tych rzeczach, zachęcili i zainteresowali to maluśkie stawko, że coś w tym jednak jest. I to zrozumienie, że to Pan woła, to właśnie tak się w antybiblia wykonało. Ich postawą zaciekawienia, korzystania z pewnych faktów, to nie uszło uwadze innych w tym systemie, którzy byli prawdziwym maluszkiem statkiem. Oni widzieli, że ci korzystają z tych rzeczy. Potem słyszeli to, siedząc w ławkach diakony bracia, oni jeszcze byli przecież w tych systemach, strzeli oni pewne rzeczy cytowali. Pewnego ducha, my w stanie możemy zauważyć coś w wypowiedziach innych, co gdyby pochodzi z naszej literatury prawdy. I wiersze 9, zobaczmy jak mówi, że tutaj do Samuela, idź śpi, znowu jeszcze próbują uspokajać. Jeszcze raz podejmują próbę uspokojenia i idź śpi, a jeżeli cię zawoła, to rzecz, mów Panie, bo słyszy sługa Twój. A tak Samuel szedł i spał na miejscu swoim. czyli po tym zapomnieniu, że tam to jest trochę prawdy w tych domach. I po tym czerpaniu szczęścia tych praw przez samych siebie, oczywiście też uspokajają, żeby się nad tym za bardzo nie przejmowali, a to właśnie coraz częstsze sięganie przez nich dotychczas, przyznanie, że tam jest pewna część praw, zaciekawia, a już jest tato. I tym przyznaniem zachęcają ich do tego, że jeżeli jeszcze raz takie coś się zdarzy, żeby już podzareagowali. Czyli to może się gdyby sobie mówiło, no tak, oni to widzę, korzystają z tego wszystkiego, przyznają, że tutaj są pewne rzeczy prawdziwe. Czyli oczywiście tam mówią to nie oni, żeby się tym nie przejmować, ale to się robi, bo może tak jest samo coraz bardziej przygotowane. Aby gdy jeszcze raz takie coś się powtórzy, że już wtedy zareagują. Wtedy nie będą nie wiedzieli, pytali skąd, to nie będą wiedzieli do którego, ale zareagują na to jako pochodzące od Pana. Tym przyznaniem, tą swoją ciekawością zachęcają ich do bardziej uważnego nastawienia się na ewentualne następne takie wezwania. Dzięki temu Mariusz później już będzie gotowy za czwartym wezwaniem. Jeśli Ci jeszcze raz zawoła, to powiedz, prawda, Panie, mów, bo sługa Twój słucha. I w wierszu 10 mamy to właśnie wezwanie. I rzekł Heli do Samuela, nie przepraszam, leży tam, 10. Potem przyszedł Pan i stanął i zawołał jako pierwszy i drugi raz. Ale zobaczmy, że teraz woła ogólnie, czyli jak gdyby to wezwanie czwartego domu już jest o wiele mocniejsze, bo tam jest Samuelu, Samuelu. Ponieważ przez trzy pierwsze już zostali przygotowani. Już na tyle zostali zaciekawieni, na tyle przemienieni w swoim umysłowym podejściu, nastawieniu, że czwarty dom już dla nich jest bardzo mocnym przykuciem ich uwagi do praw tam podanych. Samuelu, Samuelu, i rzekł Samuel, mów Panie, bo sługa Twój słucha. To jest rok 1897. Silne wezwanie Samuelu, Samuelu, już teraz maluczkie statko nie wątpi, kto jest autorem tego. Tak, autorem jest Pan. Już nie biegną do Helego, Heli powiedział, nie są, żeby nie wiedzieli. Więcej tylko już powiedzieli, mów Panie, bo Twój sługa słucha. Pamiętajmy, że to nie było powiedziane słowami, tylko czynem, postawą nominalnego chrześcijaństwa. To tak jakbyśmy przychodzili do kogoś i mówili, czy to prawda, że Ty zrobiłeś taką czy taką rzecz? On mówi, nie, absolutnie nieprawda. No to widzimy jego pewność, absolutnie nieprawda, no to wierzymy. Ale potem znowu dochodzą do nas słuchy, on jednak to zrobi. Idziemy znowu do niego, mówimy, to prawda, że Ty zrobiłeś taką rzecz? No znowu nam na to uspokaja, absolutnie nie, skądże przecież tego. Za trzecim razem idziemy, on, no tak, no wiesz, może czasami, ale chyba nie do końca i widzimy przez to, prawda, jego postawę, że on jak gdyby zaczyna mówić, że no jednak, to nie, może jednak to prawda nie, tak? Znaczy na nas zastanawia, dlaczego on tak się już waha. Znaczy, do nas na czwarty raz ktoś powie, znowu trzeba nam powtórzyć innego źródła o tym kimś, no to już wiemy, że jednak to prawda. Już cztery razy z innego źródła o tym była mowa, a on już tak widzę, się łamał wcześniej. Już tak nie był taki pewny przy uspokajaniu, więc chyba to jest prawda. To takie właśnie psychologiczne przygotowywanie. I tak samo ta prawda tak powoli budziła, powoli przekonywała Samuela, maluczkie statko w Babilonie, od kogo pochodzą te informacje, ale także za czwartym razem, widząc to wszystko i postawę Helego, czyli wodzą nominalnego chrześcijaństwa, już wiedzieli, że jednak to prawda, że jednak to Pan woła, a nie Heli, nie ma co więc do Helego, bo Heli wodą znowu uspokajać, ale spać. I to się stało w wierszu 10. Mów Panie, bo sługa Twój słucha. I co on powiedział? No powiedział treścią czwartego domu. I wiersze 11 do 14 to czwarty dom. Kto ma rozdziały czwartego domu w pamięci, a jak nie ma co w nim domu sprawdzić. I zobaczy, treść czwartego domu w przesłaniu w wierszach 11 do 14. Ten rzekł Pan do Samuela, oto ja uczynię rzecz w Izraelu, którą ktokolwiek usłyszy, zabrzmi mu w obu uszach jego. Dnia onego wzbudzę przeciw Helemu wszystko, co mówił przeciwko domowi jego, pocznę i dokonam. Sąd nad chrześcijaństwem nominalnym. I okaże mu, że ja sądzę dom jego aż na wieki dla nieprawości, o której wiedział. Bo wiedząc, że na się przeklęstwo przywodzili synowi jego, jego dwaj synowie, Ofni i Fineas, tak? Ofni i Fineas, to kler katolicki i protestancki, to są ich synowie, także Heli to wodzowie nominalnego chrześcijaństwa, a ci dwaj synowie to kler protestancki i katolicki. I ci wiedowie wiedzieli, co kler wyrabia. Bo wiedząc, że na się przekleństwo przywodzili synowi jego, wszakże nie bronił im tego. A przecież przysiągłem domowi Heli, że nie będzie oczyszczona nieprawość domu Helego żadną ofiarą, ani ofiarą śmiertną aż na wieki. I to czwarty w swojej treści podaje. Mówi o sądzie chrześcijaństwa, o tych dziwnych rzeczach, które tam się stają, o atakach na błędy chrześcijaństwa, o ataku fizycznym poprzez fazy ucisku, szczególnie wojny, światowe wtedy osłabienia go i przygotowania na rewolucję, anarchię, która dokona pełni zniszczenia tego systemu. O tym można w czwartym tomie przeczytać. I to, co tutaj Samuel usłyszał, to usłyszał to, co Pan Luce napisał w czwartym tomie. Wierszu 14 Bóg dodaje jeszcze taką przysięgę, że nigdy grzechy Babilonu nie będą przebaczone, żadna ofiara tego nie uczyni. Żadna ofiara. Mamy podkreślone żadną ofiarą. To tak, żeby nie było wątpliwości, bo ofiara naszego Pana i Wolskiego Statka jest tylko za grzechy Adamowe. Tak, za grzechy Adamowe, czyli grzechy słabości, grzechy ignorancji. Kiedyś na ten temat długo dużo mówiłem w temacie niewyznanych grzechów oddała Boga, tutaj w Łodzi ten temat miałem kiedyś czas temu. Natomiast wielka kompania, która jest tym drugim, która się ofiaruje, bo jak wiemy, cierpienie wielkiej kompanii, oprócz oczyszczającego wpływu na nich samych, są także zadośćuczynieniem za świadome grzechy jednostek, a nie systemu. Jednostek, a nie systemu. Czyli grzechy systemów nie będą żadną ofiarą nigdy przebaczone. Będą te systemy musiały być zniszczone. I tak zapłacą za to. Nie ma żadnej możliwości oczyszczenia ich poczynań, ich grzechów, występów z okresu wieku Ewangelii. Gdyż sami muszą na to odpowiedzieć. To w rozdziale drugim, to też w innym temacie, już nie mamy taki temat temu nadałem, ale w drugim rozdziale tego mamy wierszach 13 do 15 opisane same rzeczy, które robili ci synowie. Ja tylko może przeczytam do samego opisu, czyli tego bez wchodzenia w szczegóły. Albowiem obyczaj kapłanów, czyli tych dwóch synów, taki był koło ludu. Ktokolwiek sprawował ofiary, przychodził sługa kapłański, gdy gotowano mięso, mając widelki o trzech zębach w ręce swojej. I wsadzał je, te widelki. Statek, kocioł, panep albo garniec, różne naczynia, do których były one składane. A cokolwiek wyjął widełkami, to sobie brał kapłan. Tak czynili wszystkim Izraelczykom, którzy tam do Sylo przychodzili. Także kiedy będzie zapalono tłustość, wtedy przychodził sługa kapłański, a mówił do człowieka ofiarującego: oddaj mięso, aby nie uciekł kapłanowi, albowiem nie weźmie dla ciebie mięsa gotowanego, tylko surowe. A jeśli mu odpowiedział człowiek, niech się pierwej spali tłustość, potem sobie weźmiesz, czego będzie żądała dusza twoja, wtedy odmówił: nic z tego, teraz daj, a nie dasz, wezmę gwałty. I był to grzech onych sług bardzo wielki przed Panem, bo się odtrącali ludzie od ofiar pańskich. Odrzucanie, takie postępowanie chleru odrzuca ludzi od Boga. To, co teraz widzimy w nominalnym chrześcijaństwie, to jest też to. Tylko oni są tego nieświadomi. Jedni są prawie ateistami, albo półateistami, albo w ogóle nie wiadomo czym, tylko właśnie dlatego, że zostali odtrąceni, zniechęceni przez systemy nominalne i ich postępowanie. Raczej tutaj mówi, że takie postępowanie ich, to byłoby ciekawe, gdybyśmy na tyle rozwinęli tego, jak oni te widełki wkładali, jak wyciągali to mięso. Ogólnie rzecz biorąc, to co ludzie ofiarowali Bogu, było przywłaszczane na ich własne samolubne potrzeby, na budowanie luksusowego życia, bogacenia się samemu, a nie na to, do czego ten ofiarujący to przywiózł. Jeszcze to dla Boga, dla chwały Boga, zostało w innym czasie przyjęte przez te systemy. I to właśnie odtrącało ludzi. Oprócz tego tam, jak wiemy jeszcze, w innej wierszu sycieli także z niewiastami, które przychodziły tam do przybytku, także różne grzechy mieli na swoim koncie ci synowie. I tutaj pisze, że Heli i wodowie wiedzieli o takim postępowaniu kleru, ale im tego nie bronili. Wiemy, że Heli w Tybie był bardzo słaby. I tym synom właściwie nie poparł ich postępowania, ale też nigdy im nie bronił. Tak też postawa jest tutaj widać w postępowaniu wodu na linii chrześcijaństwa. Z jednej strony niby piszą i mówią dobrze, ale przyzwalają na wszystkie rzeczy złe, które się dzieją w ich systemach. Więc żadną ofiarą to, co ten system cały robi, nie będzie odpuszczone, bo nie ma takiej ofiary, która by za to została odpuszczona. Jak mówiliśmy, Jezus i Maruś i Sadko tylko za grzechy Adamowe. Wielka kompania pokutuje, cierpi za własne grzechy, czyli żeby się oczyścić, a także jest, jak wiemy, przez Boga liczone na konto świadomych grzechów chrześcijaństwa w jednostkach, ale systemy nie mają na to, nie mają żadnej możliwości oczyszczenia się. I wiersz 15. I spał Samuel aż do poranku. Właściwie poczytamy aż do 17. I spał Samuel aż do poranku i otworzył drzwi domu pańskiego. A Samuel bał się oznajmić widzenia tego Helemu. Wtedy zawołał Heli Samuela i rzekł: Samuel, syn mój, który odpowiedział: oto ja. I rzekł: cóż to za słowa, któreś Pan powiedział? Proszę, nie daj przede mną. To a toć Bóg nie tak uczyni, jeśliże co zapalić przede mną ze wszystkich słów, które mówił do siebie. Samuel był bardzo zdziwiony prawdą, którą szatem to nie znalazł. Możemy sobie wyobrazić, Samuel, Maruszkie Statko, Babilon i jeszcze członkowie tego systemu, na pewno był im drogi los tego systemu. Zdziwiony prawdą o sądzie nad Babilonem, który wyczytał z zawartości czwartego domu, nie chce uranić wielkiej kompanii. I nic nie mówi. Nie chce powiedzieć, że on bał się przykrość stawić Helemu, bo poselstwo miał nieprzyjemne dla niego, nie? Nic wesołego. Prawdą nie mówił o systemie chrześcijaństwa i tego, co go czeka. Jest to właściwy szacunek dla tych, którzy byli ich jak gdyby przełożonymi ojcami w tym czy systemie. Także to, co tutaj Samuel przejawiał wobec Kalego, że bał się mówić tych rzeczy, jest rzeczą właściwą. Oczywiście tutaj mamy, że on go zachęca, ale to czule, synu mój, pytają uczciwie o przesłanie czwartego domu na swój temat. Tutaj zwróćmy tylko uwagę na jedną rzecz, która jest godna podkreślenia, a którą tłumaczę w swojej gorliwości i troszeczkę przekreślił. Wiersz 17. Cóż to za słowa, które Pan powiedział? No dodałoby z tego, że wielka kompania uznaje, iż czwarty dom w swojej treści jest od Pana, od Boga. Co do czego oni tak sami byli przekonani, oni dostrzegali pewne rzeczy, a oni nie byli pewni, że to jest tak od Boga. Bo co do tego było pochodzić, prawda? Pan mówi przez kogoś innego, on na złe rzeczy, my się tym nie przejmujemy, że to zwalczamy. Wobec tego w oryginale hebrajskim nie ma słowa Pan. Tam jest w oryginale hebrajskim trzecia osoba do pojedynczy. Słowo Pan zostało tylko dodane, na zasadzie tłumacz pewnie myślał, że logicznie tak wynika to, że Pan powiedział. Ale Dan Johnson w tym tłumaczeniu, w tym miejscu mówi, iż właściwym zaimkiem do użycia jest zaimek rodzaju nijakiego. Cóż to za słowa, któreś, no ono, chcę po prostu powiedzieć, ono powiedziało, ono, czwarty to. Proszę, nie daj przede mną, a to Bóg niech uczyni Tobie, jeśli to dodajesz przede mną ze wszystkich słów, które mówił do Ciebie ten dom w swojej treści. Nawet wiem, że polskie inne tłumaczenia, a może nie polskie, już wtedy nie wiem, Państwa za wszystkie możliwe tłumaczenia angielskie i na przykład niektórych pisze Pan, tak jak w naszym polskim, niektórzy napisali zaimek On, które On powiedział, zaimek dodaje męskiego, znaczy mają też w polskim różne przykłady, mogą sobie sprawdzić, czy bo słowo Pan absolutnie nie jest użyte. Jest, w najlepszym wypadku można powiedzieć On, trzecia osoba liczby pojedynczej jest tam użyta, ale absolutnie nie Pan. Także On ewentualnie, albo Ona, albo On. Te trzy możliwości są. Także tutaj od razu jest w tym pytanie, cóż to za słowa, które Ono, On, czarny ton. I tutaj nijaki powinien być użyty. Powiedział i oni nie tajili niczego. Nie przyznają wcale, że Pan jest autorem tego poselstwa. To słowo Pan jest tutaj wygodnie dodane przez tłumaczy. Chyba mają inne tłumaczenia, polski na nowy przekład, czy ten szybkie tysiąclecia, czy może inne przykłady poznańskie, czy jeszcze jakieś mogą sprawdzić, czy tam, jak tam jest podane, ale słowo Pan jest nieużyte. Najwyżej On, a najlepiej rodzaj nijaki, bo chodzi o czwarty ton. To też, tak, cóż to są za słowa, które czwarty ton powiedział? Proszę, nie daj przede mną. Tak, tak wszystko mi też powiedz na ten temat. I oznajmił, wiersz 18. Oznajmił mu Samuel wszystkie słowa, a nie zadaił nic przed nim. A on rzekł, Pan jest co dobrego w oczach jego, niech czyni. Tak jego kompania dowiaduje się od Samuela, z literatury prawy, którą sami czytali, dowiadują się o upadłym stanie swojego systemu, o którym sami zresztą wiedzieli. Tutaj widzimy postawę Kalego. Kale widział zło popełniane przez swoich synów, ale nie bronił niczego. W dobie nominalnego chrześcijaństwa, a mowa jest o wielkiej kompanii, mowa jest o nowych stworzeniach, prawda? Także mam nadzieję, że wśród tych, którzy nowy ten system tworzyli, teraz już ich nie ma, bo wielka kompania odeszła. Ale kiedy system istniał, to nie wszyscy byli z nich strasznie źli. W rodowie nominalnego chrześcijaństwa to przecież wielka kompania, ona ten system tworzyła. Wielka kompania to osoby o tak gdyby dwulicowym podejściu, prawda? Część umysłu ich była jeszcze starego człowieka, a część z nich to była ta nowa. I czasami jedna brała górę, a czasami druga brała górę. A że kiedy oni mieli porywy zupełnie właściwe, wtedy to nowe stworzenie jakby brało kontrolę i oni zupełnie właściwie reagowali tak jak nowe stworzenie powinno, a czasami ich stary umysł dał na niej górę, kontrolę. I to była taka stała walka, która się kończyła w jednym przypadku oczyszczeniem i ostanie się w tej klasie, a w drugim przypadku kończyła się posunięciem dalej, aż do której śmierci, jeśli ten jednak człowiek wygrał. I tutaj wielka kompania jest świadoma upadłego stanu systemu, którego byli władzami. W pokorze przyjmują świadectwo domu wielu z nich na swój temat, mówiąc, no, co Pan z życzenia się stanie. Nam wrażą, że to trudno wtórne uwierzyć, bo mamy pyszne, aroganckie wypowiedzi wobec tego systemu, ale to już nie jest wielka kompania. Trzeba byłoby żyć tam w tych latach i widzieć różnych ludzi. Mamy już chwilę pokazane różne postawy. I też mówiłem chyba tutaj w przygodzie wykład na temat walki Goliata z Dawidem, czyli stadię z teorią ewolucji, gdzie brat Russell początkowo spotkał się jeden z klasy Saula, prawda? Saul dał swoją zbroję, że ten walczył w tej zbroi Saul, to jest w innym obrazie to samo, co tutaj Heli też, wodzowie namienianego chrześcijaństwa, którzy chcieli zwalczać teorię ewolucji jako wrogą chrześcijaństwu. Teraz zobaczmy, w ogóle nie walczą, już przyznają to naprawdę. Jakże nawet od tego namienianego chrześcijaństwa, jakim oni byli 100 lat temu, oni odpadli. Nawet nie są tacy, jak byli 100 lat temu. Całkowicie lampa zgasła, odrzuceni przez Boga, schodzą, spadają nawet z tego poziomu niskiego, na którym byli kiedyś. już także nie przymierzajmy do obecnych standardów tego, o czym mówią te obrazy, bo one mówią wtedy, kiedy tam jeszcze nowe stronia były. Nieczyste, podlega kampania, ale nowe strania, gdzie te obydwa czynniki, nowe stworzenie i stary ludzki umysł, żyły jeden obok drugiego. I rósł, wiersz 19, i rósł Samuel, a Pan był z nim. I nie dopuścił upaść żadnemu ze wszystkich słów jego na ziemię. Poznał wtedy wszystkich Izrael od Dana do Berseba, iż Samuel był wiernym prorokiem Pana. Bo i na potem okazywał się Pan Samuelowi w Sylo, tak jak on mu się przedtem objawił Pan w Sylo przez słowo swoje. Samuel rośnie w łasce, w znajomości, w służbie, opuszcza stopniowo Babilon i przechodzi do ruchu paruzyjnego, gdzie coraz większe przywileje służby otrzymuje już pod latem Bruselem, w pełni prawdy. I to mamy powiedziane, poznał wtedy wszystkich Izrael od Dan aż do Berseba. Całe chrześcijaństwo, kiedyś poznali paruszkie stawki w okresie paruzji, było używane przez Pana. I Samuel był wiernym prorokiem Pana. To oczywiście jeszcze się nie stało. Jeszcze całe chrześcijaństwo nie uznało, iż to ci właśnie, wokół Pana Lucera zgromadzeni, byli wiernymi sługami, a to kiedyś się stanie, kiedy prawda do nich dotrze. Wtedy, kiedy sprawiedliwi będą jaśnieć, jak zapowiadał Malachiasz. I oni wtedy zrozumieją, iż to właśnie Pan przez nich w okresie paruzji podawał prawdę. Oni byli dystrybutorem tejże prawdy tutaj na ziemi. I jeszcze także ten 21 mówi, że i na potem pokazywał się Pan Samuelowi w Sylo. Mamy zapowiedź kolejnych praw na te tematy, które przez Samuela Morzyn Maruszkie Stawko miał Bóg później podawać. I na tym nasz obraz właściwie się kończy. O budzenie Samuela. Ale to jeszcze nie będzie koniec tematu, bo jeszcze pewien taki dodatek do niego dodam. Ale kończy się właściwa nasza część. W sumie krótki wątek, ale nie wiem dlaczego strasznie zapadł mi do serca ten temat, a szczególnie właśnie to budzenie Samuela jest tak pięknie w literacki sposób tutaj pokazane, jak Bóg przez prawdy poszczególnych tomów budzi tych, którzy są mu wierni. Nawet jeżeli są ukryci gdzieś w różnych błędach systemów. Myślę, że tak jest i do dzisiaj. Prawdy, które dochodzą do tych, którzy gdzieś tam są w błędach ukryci, poruszają ich. I oni na zasłyszane słowo, zdanie, ludzie reagują od razu zupełnie inaczej. Przypomnijmy sobie na przykład Lidię. Gdzie Paweł przybył, prawda, i tam krótka przemowa Pawła gdzieś na brzegu, ona handluje, przecież nie mogła zawalczyć, ale to, co ona słyszała, to było zakładało na przygotowany grunt, no bo była właściwego stanu. Ten dodatek, o którym mówię, to chciałbym, czy to filmik to nie będzie tak idealny, co bym chciał, bo chciałbym okazać tego, kogoś z tego klasy Samuela, jego sposób widzenia prawdy, a niestety nie mam żadnych źródeł na temat nikogo, kto by do tej klasy Samuela należał, jak gdyby on odbierał te prawy tam podawane, wobec tego zadowolony się czymś, co mam, a co pokazuje nieco innego osoba, ale pokazuje to samo, tylko niedokładnie. Bo przeczytam fragmenty pewnej książki, człowieka, który był na pewno nowym stworzeniem. Zacząc on o nim mówi w domach epifanicznych i wymienia go nazwiska, jako nowe stworzenie. Nowe stworzenie, które było w błędach systemu babilońskiego. Żył w wieku XV, ale na jego przykładzie chciałbym pokazać, jak nowe stworzenie może być nowym stworzeniem, istnieć w tym systemie babilońskim, w tych błędach, tak jak właśnie Samuel tutaj, ale właśnie być innego ducha, być innego wyobrażenia. I kilka cytatów z pewnej takiej książeczki, która ze mną wygląda bardzo katolicko, że tak została wydana, a tak wygląda jak taki modlitewnik, albo jakiś tam inny, coś do kościoła katolickiego. Zaraz podam, co to jest za książeczka, ale to jest napisana w roku 1418 przez pewnego mnicha, którego bardzo są imienia jako członka nowego stworzenia. Także chociaż nie jest on częścią Samuela, bo Samuel to prawda, to na maluszkie stawko w tym okresie czasu, ale to nie zmienia faktu, że jest to maluszkie stawko w Babilonie. I ja byłem zdziwiony sposobem dostrzegania prawdy w XV wieku, kiedy właściwie ciemność okrywała ziemię, a zaćmienie narody, jak pisze Izajasz. I w XV wieku ten człowiek, nowe stworzenie, w tym Babilonie, jako mnich, gdzieś tam żyjący, tak doskonale prawdę rozumiał. Książka być może jest niektórym znana, bo jest to postać, jest książka na polski przykład, została także przełożona. Tomasz Akempis o naśladowaniu Chrystusa. Bardzo osobno o tym mówi, o tej książce i to nazwisko wymienia jako członka nowych stworzeń. Ja to wypisałem sobie kilka stron, gdzie mam pewne cytaty, które chciałbym przytoczyć, jeszcze czasu na to nie widzę, pozwala. Teraz posłuchajmy i wczujmy się, zobaczmy jaka jest głębia rozumowania tego nowego stworzenia, tego umysłu spodzonego przez Boga, jaka jest zgodność z duchem biblijnym, który my teraz widzimy, a on już tego tej Biblii nie rozumie, tak jak my teraz rozumiemy. Jaka jest zgodność wielu jego wypowiedzi z tym, co Russell i Brad Johnson pisali później. O rozwijaniu charakteru, punkt widzenia, patrzenie na tą pracę nad sobą, kontrolowanie starego człowieka. No, byłem zaskoczony naprawdę przenikliwością spojrzenia tego, znając jeszcze właśnie realia wiek XV i ten system panował powszechnie, gdzie były morderstwa, gdzie inkwizycja szalała, gdzie wszystko było zupełnie postawione na głowie, przeciwne, bardziej bliskie duchowi diabelskiemu niż Chrystusowemu. No i taka książka. Wiele jest rzeczy, których znajomość na niewiele lub na nic nie przyda się duszy. I bardzo nierozumnym jest ten, kto o inne rzeczy zabiega niż o te, co służą jego zbawieniu. Im więcej i lepiej umiesz, tym surowiej będziesz sądzony, jeśli tym święciej nie żyjesz. To odpowiedzialność za prawdę, którą posiadamy. Któż toczy bardziej zawzięty bój od tego, kto próbuje zwyciężyć samego siebie? Prawdziwie mądrym jest ten, kto pełni wolę Boga, a swoje się wyrzeka. Poświęcenie, które nigdy nie było w tym systemie też tak dokładnie widziane. Człowiek, który jeszcze nie umarł zupełnie samemu sobie, łatwo bywa kuszony i pokonywany przez drobne i błahe rzeczy. Jeśli osiągnie, czego pożądał, zaraz dręczy go niepokój sumienia i szkule namiętności, która wcale nie pomaga do osiągnięcia poszukiwanego pokoju. A więc opierając się namiętnościom, a nie służąc im, znajdziemy prawdziwy pokój serca. Tam ludzie w Oderpanie, który pisze, prawda, że jedyną drogą do szczęścia jest samo zawarcie zgodne z wolą Boga. No i opierając się namiętnością, a nie służąc nim, znajdziemy prawdziwy pokój serca. W stronie potem Luther pisze to tak samo w komentarzu do Mandy, któregoś dnia. Jeszcze nas skoczymy na jedną stronę. Gdybyśmy co roku wykorzenili przynajmniej jedną wadę, a rychło stalibyśmy się do stanowienia. 33 mamy. Ciężko jest pozbywać się przyzwyczajeń, lecz jeszcze ciężej sprzeciwiać się własnej woli. Jeżeli jednak nie przezwyciężysz się w małych i łatwych rzeczach, jak pokonasz trudniejsze? Zobaczmy dalej. Kto odsuwa się od zła tylko powierzchownie, nie wyrywając go z korzeniami, ten niewiele postąpi. Pokusy powrócą, a nawet silniej i bardziej natarczywie w niego uderzą. Często nie wiemy, co możemy, lecz pokusa ujawnia, czym jesteśmy. Prawda? Jak wiele doświadczenia się okazuje, zdaje się nam często, że jesteśmy bardzo dobrzy. Czuwać zaś należy, zwłaszcza na początku pokusy. Chyba Luther pisał, że jak jej powie na początku nie, to pokusa nas prawdopodobnie zwycięży. Czuwać zaś należy, zwłaszcza na początku pokusy, gdyż łatwiej pokonać nieprzyjaciela wtedy, kiedy wszelkimi sposobami wzbrania mu się dostępu do duszy i zabiega mu drogę, gdy do wrót kołatać zaczyna. Cóż w tym wielkiego, gdy człowiek jest pobożny i gorliwy, kiedy mu nic nie dolega. Jeśli jednak w czasie przeciwności zachowuje się cierpliwie, wtedy jest nadzieja dużego postępu w dobrym. Gdyby Bóg był zawsze jedynym celem naszych pragnień, nie tak łatwo ujrzałoby nas sprzeciwianie się naszemu zdaniu. Zobaczcie, ja to rozumiem, jak głęboko potrafił wiedzieć, że tu nie potrzeba komentarzy. Staraj się być cierpliwym w znoszeniu cudzych wad i łobności, bo i ty masz ich wiele, a drudzy muszą je znosić. Z rana czyń postanowienia. Wieczór sprawdzaj swoje postępowanie, zważając, jakim byłeś w swoich myślach, słowach i uczynkach. Może w nich nieraz uraziłeś Boga i bliźniego. Pożądanie zmysłowe ciągnie tu i ówdzie, lecz gdy minie, cóż zyskałeś, prócz obciążenia sumienia i rozproszenia serca. O, tu jest właśnie miłość bezinteresowna, jak on doskonale potrafił zrozumieć. My dopiero wykłady mamy na Johnsona na ten temat, czym się ludzi miłość bezinteresowna, a jej właśnie, która nie patrzy na siebie, ale na pewne zasady, zło, które się dzieje i jest gotowa poświęcić samego siebie, żeby to. I on tutaj widzimy to również w ten sam sposób. Używał innych słów, ale zasada była taka. Człowiek cierpliwy przechodzi tu wielki i zbawienny czyściec, gdy doznając z gniewa, bardziej boleje nad cudzą złością niż nad własną krzywdą. Przecież to jest nic innego jak właśnie agapę, tylko ci, którzy mają miłość bezinteresowną, to w takim przypadku bardziej boleją, że ktoś jest w takim stanie, niż że akurat jego skrzywdzi. Nie patrzy na swoją krzywdę, ale ubolewa nad tym, że ktoś jest w takim stanie. Gdy za przeciwników swoich chętnie się modli i z serca przebacza winy, gdy nie ociąga się prosić innych o przebaczenie i łatwiej się lituje niż gniewa. Gdy często sam siebie przezwycięża, a ciało swe usiłuje poddać zupełnie duchowi. Lepiej jest oczyszczać się z grzechów i wad, się i warto się pozbywać, niż zachowywać je do przyszłego oczyszczenia. Jedno jest, co wielu odciąga od doskonalenia się i gorliwej poprawy. Lęk przed trudnościami i moc uwagi. Wszakże w porównaniu z innymi, ci przede wszystkim postępują w cnocie, którzy walczą tym mężniej, im mocniejsze spotykają trudności i przeciwności. Człowiek wtedy najwięcej się doskonali i zyskuje większą łaskę, kiedy siebie najmocniej zwycięża. O tyle tylko udoskonalisz się, o ile sam siebie ujawnisz. Teraz już spoczymy trochę dalej. Jeszcze jest czas, więc mogę wszystkie przygotowane fragmenty odczytać, bo to wszystkiego nie musiał. To też obecnie daje nam życie więcej pocierpień niż on dziś w Starym Testamencie, kiedy brama niebios była zamknięta, a droga do nieba zdawała się ciemniejsza, gdy tak mało ludzi starało się znaleźć Królestwo Niebieskie. Lecz nawet ówcześni sprawiedliwi, którzy mieli być zbawieni, nie mogli wejść do Królestwa Niebieskiego przed Twoją męką i świętą śmiercią, jaka zapłatą za grzechy świata. Duże rozumienie planu, prawda? Przecież to nie są rzeczy, które by nasze chrześcijaństwo rozumiało, że do kościoła przed naszym Panem nikt nie mógł wejść. Chociaż żyli bardzo święci, w święty sposób tamci ludzie. Zawstydza mnie i upokarza przed Tobą, że tak łatwo upada. I taki jestem słaby w opieraniu się namiętnością. Choć nie zupełnie na nie przyzwalam, jednak ich napór jest tak ciężki i przykry, że brzydnie mi życie w codziennej utarczce. Umocnij mnie męstwem z niebios, aby stary człowiek, to ciało nędzne, niezupełnie jeszcze duchowi poddane, góry nade mną nie wzięło, bo przeciwko niemu trzeba walczyć nieustannie do ostatniego tchnienia tego nędznego żywota. Jeżeli masz zdrowy sąd i kierujesz się światłem prawdy, nie powinieneś nigdy rozpaczać ani się smucić z powodu przeciwności, ale raczej cieszyć się za nie i dziękować. Tak potem pisał Piotr. Potem wcześniej pisał Piotr. 223 strona. Cóż ci może uczynić człowiek obraźliwymi słowami?